PIN Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Mimo iż nie mam 50 lat, zostałem przyjęty do klubu dojrzałych. Monika wie, co robi i ma taki zapał i energię, że wiek nie gra roli. Wszyscy będziemy się dobrze bawili i pili wino wraz z dojrzałymi.
Dzień dobry. Hola. Kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i kolejna nasza ciekawa rozmowa. Dzisiaj moją rozmówczynią będzie Monika Wiśniewska, która prowadzi na Facebooku profil Pijemy Tylko Dojrzałe Wino, który zrzesza lokalną, dojrzałą, taką 50+, społeczność polską. No i tyle. Monika nie prowadzi żadnego biznesu, nie zabiega o rozgłos, po prostu chce się cieszyć życiem. Tym bardziej Ci zatem dziękuję, że zgodziłaś się ze mną spotkać i porozmawiać.
Ja również chciałabym pięknie podziękować za zaproszenie do tej miłej rozmowy i chcę wyrazić moją radość z tego, że zainteresowałeś się moją grupą i moim działaniem i że zostało ono dostrzeżone i docenione.
Za chwilę porozmawiamy, jakie tutaj działania, jakie aktywności prowadzisz, ale powiedz mi proszę, jakie koleje losu sprawiły, że znalazłaś się tutaj na Costa Blanca?
To było moje dawne, dawne marzenie. Jeszcze za czasów, kiedy mieszkałam w Polsce, czyli prawie 20 lat temu. Od zawsze marzyło mi się, żeby mieć gdzieś w świecie taki swój mały kącik w ciepłym, ciepłym miejscu, gdzie mogłabym sobie od czasu do czasu przyjechać, żebym nie musiała niczego bukować, żebym nie była zależna od kogokolwiek, czegokolwiek, po prostu uciec na chwilkę i być w pięknym, ładnym miejscu i cieszyć się tylko właśnie tym pięknem.
Czyli marzyłaś o takim domu wakacyjnym?
No coś na ten kształt.
Coś powiedzmy. W tym stylu.
No i tak się szczęśliwie stało, że moje życie w Irlandii tak się potoczyło, że zaczęłam pomału wychodzić z Polski. Sprzedałam moje mieszkanie w Polsce. Mieliśmy pierwotnie zainwestować w jakieś inne sprawy w Irlandii, ale stwierdziłam, nie, jest to moment dobry na to właśnie, żeby zrealizować ten mój plan. I postanowiłam, że chciałabym właśnie sobie takie mieszkanie znaleźć gdzieś, żeby ono odpowiadało temu mieszkaniu mojemu z Polski. To było trzypokojowe mieszkanie, więc sobie powiedziałam, tutaj chcę mieć też trzypokojowe mieszkanie. No i gdzie szukać? Wiadomo, ciepło, no to ciepłe kraje. Najlepiej, żeby łatwo było się dostać. Z Irlandii akurat połączenia lotnicze, tam gdzie mieszkaliśmy, były świetne, tutaj w rejon właśnie Alicante, do lotniska Alicante. No więc pierwsze kroki zrobiłam w tym kierunku i okazały się ostatnimi krokami. Tutaj znalazłam 6,5 roku temu pierwsze mieszkanie, niecałe 6 lat temu, w 2018 roku. Kupiliśmy właśnie z mężem pierwsze mieszkanie tutaj w Torrevieja i spełniło się moje marzenie o takim właśnie kąciku.
Czyli w sumie też wybór lokalizacji był podyktowany łatwością połączeń. To jest częsty motyw poszukiwań Polaków, którzy tutaj na Costa Blanca inwestują w nieruchomości, czy szukają swoich domów wakacyjnych. No właśnie, słońce oczywiście, ciepło, ale i też łatwość i dogodność połączeń.
Jak najbardziej, zwłaszcza, że chcieliśmy korzystać z niego właśnie głównie wakacyjnie, a że niestety irlandzki system pracy nie pozwala na długi wypoczynek, bo tam jest raptem tylko 20 dni urlopu dozwolonych, z czego nasza firma nam jeszcze 4 dni odbierała z każdego roku na okres pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.
Taki obligatoryjny
urlop. Tak, więc zostawały nam tylko 3 tygodnie, 15 dni do wyboru. No więc trzeba je było łączyć z jakimiś tam dodatkowymi bank holidayami i robić tak, żeby jak najwięcej czasu można było spędzać właśnie w tym ciepełku. I tak jak właśnie mówisz, to połączenie dobre, zwłaszcza, że mieszkaliśmy 18 km od lotniska Shannon w Irlandii, więc bliziutko tam lotnisko. Tutaj akurat przylatywały stamtąd samoloty do Alicante. Tutaj też, żeby nie było daleko od lotniska. No i tak się stało, że właśnie to mieszkanie w Torrevieja jako pierwsze i, że tak powiem, wyjściowe do dalszego ciągu było nasze.
Usłyszałem od ciebie, nawet przed chwilą powiedziałaś, że nie przyleciałaś tutaj bezpośrednio z Polski, czyli ta decyzja o tym, żeby wyjechać z Polski gdzieś w świat, do innego kraju, zapadła dużo wcześniej. Powiedz proszę, co cię skłoniło do tego, żeby opuścić Polskę? Dlaczego wyjechałaś?
To był rok 2006. W Polsce wtedy dosyć, pewnie już ludzie nie pamiętają o tym, ale to nie był taki miły czas do życia w Polsce. Było ogromne bezrobocie, był problem nie tylko z pracą, ale ogólnie związaniem końca z końcem. Moje osobiste życie się w tym momencie również troszeczkę przewróciło, ale z drugiej strony właśnie pojawił się ten ktoś nowy, kto teraz jest moim mężem. No i tak jakoś próbowaliśmy najpierw znaleźć możliwość, żeby mieszkać razem, a dzieliło nas ponad 400 kilometrów w Polsce, więc nie było łatwo. Obydwoje na ten moment byliśmy nauczycielami i wbrew pozorom trudno było znaleźć pracę w zawodzie nauczycielskim na wtedy w innym miejscu w Polsce. No i koleżanka moja wyjeżdżała do Irlandii, ona była pielęgniarką i ja tak pomyślałam, a może by jednak rzucić wszystko, odciąć to złe, które było i spróbować tam. No i mój mąż, najpierw wtedy jeszcze nie mąż, nabrał odwagi, wyjechał pierwszy, a ja po roku do niego dojechałam. Także on w 2005, ja w 2006 roku, ja przyjechałam z moimi dwoma synami do Irlandii. No i tak nam zeszło, jemu 17, mi 16 lat w Irlandii.
No, niesamowita historia, ale to tak często faktycznie jest, że jak są jakieś problemy czy zawirowania, to może warto właśnie się odciąć, zacząć na nowo i wszechświat nam sprzyja i później pomaga. W Polsce powiedziałaś, że byliście razem z mężem obecnym nauczycielami, a w Irlandii?
No w Irlandii nie byliśmy nauczycielami, no. Chociaż moment był, że i obydwoje dostaliśmy taką propozycję, ale pracowaliśmy w kompletnie innych zawodach. Ja poniekąd rozpoczęłam pracę w zawodzie, który również w Polsce uprawiałam, ponieważ nauczycielem byłam w Polsce jako drugi mój zawód. Ja jestem z wykształcenia ogrodnikiem, inżynierem ogrodnictwa po Akademii Rolniczej. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że pora zmienić zawód. Pracowałam oczywiście w ogrodnictwie, w szklarniach, dowodziłam ludźmi. Później zajęłam się tym, co było dla mnie takim największym marzeniem, jak szłam na studia, mianowicie projektowanie zieleni. Zaczął się na to w Polsce boom. No więc weszłam w to, robiłam projekty ogrodów, projekty założeń różnych takich urbanistycznych w mieście jako własna mała firma. Nie było mi łatwo, bo wtedy miałam małe dzieci, także, ale działałam w tym zakresie. No i to mi się przysłużyło, kiedy wyjechałam do Irlandii, bo okazało się, że znajomi mojego męża, który tam zdążył ich poznać, pracują w biurze architektonicznym irlandzkim, a wtedy z kolei w Irlandii był ogromny boom na budownictwo i właściciel tego biura architektonicznego nie był tylko właścicielem biura, tylko był wielkim deweloperem, budował ogromne osiedla jednorodzinne. No i przyjął mnie tam do pracy. Ja się nauczyłam samodzielnie AutoCada, bo to było wymagane, że projekty były w AutoCadzie, więc nauczyłam się. Miałam być tą osobą, która robi dodatkowe właśnie rzeczy z zielenią związane w tych projektach ogólnych. A że tego nie było za wiele, no to byłam takim jednocześnie pracownikiem pomocniczym dla pozostałych architektów. Składałam dokumentacje architektoniczne dla klientów, pomagałam, drukowałam, zaznaczałam. Także taką miałam pierwszą pracę. Przyszedł kryzys w 2008 roku, który w Irlandii niestety bardzo się dał we znaki właśnie w pierwszej kolejności w budownictwie. No i jako ja najpóźniej przyjęta, najwcześniej zostałam zwolniona, bo przestało się budować, przestały się sprzedawać domy. To był bardzo przykry, trudny okres w Irlandii, także koleje miałam ciekawe w Irlandii, łącznie z kursem kelnerskim, bardzo perfekcyjnie prowadzonym przez państwową, o dziwo, firmę irlandzką. Przewinęłam się, ale krótko, przez jakieś tam restauracje jako właśnie wykwalifikowana kelnerka. Pięknie podawałam w domu po 5 talerzy domownikom. No, ale koniec końców mąż mój pracował w Dellu, to taka pewnie znana firma komputerowa. Też się Dell wyprowadził w tym czasie z Irlandii poprzez Polskę gdzieś tam do, no, w dalekie wschodnie rejony. No, ale koniec końców wylądowaliśmy w firmie, dla mnie kompletnie inna bajka, dla męża jak najbardziej, w firmie elektronicznej, która produkowała diody, tranzystory, takie rzeczy dla, przede wszystkim dla obrony narodowej Stanów Zjednoczonych. To była amerykańska firma, jest do tej pory. Dla Boeinga, dla komórkowych różnych...
producentów telefonów.
Tak, tak, samochodowe. No, ważne elementy, malutkie, ale w dzisiejszym czasie bardzo istotne. Praca była ciekawa wbrew pozorom, nawet dla mnie, ogrodniczki, ponieważ to nie była produkcja u nas. I tak to było śmiesznie i ciekawie zorganizowane, bo cała firma jest rozsiana po całym świecie. Ma tych córek tam poprzez Brazylię, oczywiście Stany Zjednoczone i Francja i gdzieś tam Filipiny, po całym świecie Indie. Ale u nas w Irlandii, w naszej właśnie firmie, my byliśmy ostatnim ogniwem przed klientem, więc u nas się działa ewaluacja tych produktów. Myśmy robili testy. I jak przychodziły takie maleńkie elementy, które ważyły, były warte na wejściu powiedzmy 50 centów amerykańskich, to wychodziły często warte 1000 dolarów.
To jeden. Faktycznie.
I myśmy nasz ten właśnie zakład, można powiedzieć, no oczywiście w cudzysłowie, nadawał wartości dopiero tym produktom. No więc ja pracowałam właśnie jako taki tester. Później na laserze specjalnym. Także praca...
Pełen przekrój różnych zawodów.
Tak jest, tak jest.
Ale jak już przyjechaliście na Costa Blanca, to już nie do pracy.
No nie,
z myślą o odpoczynku. O należnym. Cieszeniu się życiem.
Tak jest.
I od razu zaczęłaś aktywizować polską społeczność? Czy
od razu.
Stwierdziłaś, że najpierw trzeba odpocząć?
Nie,
od razu.
Nie, od razu, dlatego że miałam świetny wzorzec właśnie z Irlandii. W Irlandii istnieje i działa do tej pory grupa również na Facebooku utworzona przez starszych Polaków, którzy się jednoczą i nazywają się bardzo śmiesznie Fusy po kawie. Polecam, nawiasem mówiąc.
Warto spojrzeć na pewno,
tak.
Odwiedzić.
Ja się do nich zapisałam, obserwowałam, bo niestety no jakoś tam mi się nie udało dołączyć do ich spotkań, ale bardzo mi się podobało to właśnie, w jaki sposób działali. Na zasadzie skrzykiwania się, a to na jakieś spotkania, uroczystości, albo na wspólne wyjazdy, wycieczkowanie po Irlandii. A że Irlandia nie jest za duża, no to z różnych regionów Irlandii ludzie sobie jeździli tam czy siam i się spotykali. I bardzo mi się to spodobało. Kibicowałam im i jak już wiedziałam, że z Irlandii wyjeżdżam do Hiszpanii, to pomyślałam, a czemu by nie spróbować tutaj? Tym bardziej, że już nie będę miała nic na głowie, żadnych zajęć. Z jednej strony troszkę może i egoistycznie zaczęłam, bo pomyślałam, jest to świetne źródło do poznania ludzi. Po prostu, no oni do mnie nie zapukają, tak? Trzeba do ludzi wyjść. No więc pomyślałam, spróbuję w podobny sposób i utworzyłam tą grupę, nazwa.
No właśnie, nazwa. Pijemy tylko dojrzałe wino. Czy naprawdę na wszystkich spotkaniach pijecie wino?
To już zależy od jak najbardziej...
charakteru spotkania.
Od charakteru spotkania i od uczestników, jakie mają zapotrzebowania. Natomiast no, ta nazwa poniekąd nawiązuje do tych fusów po kawie.
Tak.
A że tutaj wino się dobrze pije, chciałam zaznaczyć przy tym tą dojrzałość, żeby ona już w tej nazwie grupy była ujęta w jakiś sposób. Zresztą jest z dużej litery. To dojrzałe wino. I jednocześnie, żeby ta nazwa pokazywała profil, że tak powiem, tej grupy, że to będzie coś takiego fajnego, wesołego, że będziemy owszem pić wino, ale nie tylko na tym to ma polegać.
Nie, jasne, to oczywiście przewrotnie trochę zapytałem, natomiast sama nazwa jest bardzo chwytliwa, to muszę przyznać.
Cieszę się.
Powiedz mi proszę, to w jaki sposób starasz się aktywizować tą polską społeczność? Jakie działania podejmujesz, żeby poznać tych Polaków innych, dojrzałych, którzy tu w okolicy też mieszkają, a może nie tylko mieszkają, może też wypoczywają. Czy do nich też kierujesz swoje aktywności?
Tak, jak najbardziej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich Polaków, którzy powiedzmy bywają tutaj, są albo bywają. Bo wiem, że tak jak ja zaczynałam, przyjeżdżając sobie wakacyjnie do mojego mieszkania, to wielu Polaków właśnie również przyjeżdża tutaj na dłuższe lub krótsze okresy czasu, a że grupa jest adresowana do osób starszych, emerytów, czyli takich, którzy już mają tego czasu więcej, no więc była możliwość, że takie osoby tutaj się na pewno znajdą. I pierwszym moim działaniem, oczywiście tą grupę utworzyłam, na początku to tylko tam na tej grupie, jednak zaznaczałam, że moim celem jest nie prowadzenie grupy tylko i wyłącznie facebookowo, tylko ta grupa i sam Facebook ma być narzędziem do znajdywania ludzi po to, żebyśmy się spotykali naprawdę, człowiek z człowiekiem, bo no tego według mnie brakuje nam teraz najbardziej, a no my jeszcze osoby te powiedzmy dojrzałe, jesteśmy nauczeni tego całe szczęście od dzieciństwa, że kontakt taki prawdziwy z człowiekiem jest najważniejszy. Nie pisanie w telefonie i jakieś emotikony, tylko prawdziwy uśmiech do siebie i nawet chwycenie za rękę w jakiejś trudnej sytuacji. To jest istota i o to mi chodziło, żebyśmy się spotykali naprawdę.
Czyli Facebook jest taką tablicą informacyjną, nazwijmy tak. To, prawda? Natomiast po prostu organizujesz spotkania, zapraszasz w różne ciekawe miejsca, tak? Tak to się odbywa?
Tak. I pierwszym takim naszym spotkaniem, które ogłosiłam, i jeszcze zaznaczę, że zazwyczaj staram się te spotkania robić z jakiegoś powodu. Nie tylko się spotykamy, bo się spotykamy, ale albo to są jakieś okoliczności, które ja wyszukuję, czy to kulturalne, czy to jakieś inne ciekawe zjawiska też. I przy takich okazjach wyszukuję, opowiadam o nich na tej grupie, o danym jakimś zjawisku albo okoliczności i że przy tej okazji fajnie byłoby się spotkać, przeżyć to razem i usiąść sobie, napić się tego wina albo i nie, zjeść coś dobrego, pogadać. No i właśnie pierwszą taką okolicznością był w 2022 roku, kiedy się tutaj już na stałe przeprowadziliśmy, było Boże Narodzenie, ponieważ nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale tutaj w naszym rejonie, gdzie ja mieszkam, w Lazenia, na plaży Lazenia, w każde Boże Narodzenie 25 grudnia odbywa się ogromna impreza pod gołym niebem na plaży. Jest to organizowane przez tutejszą międzynarodową społeczność. Ludzie sobie przynoszą grille, jedzenie i balują. Wcześniej jeszcze tam orkiestra grywała w poprzednie lata. Troszkę pandemia to niestety zmieniła, ale w dalszym ciągu się to dzieje. No i po tej przerwie właśnie pandemicznej, to był pierwszy od 2 lat zlot tych ludzi. No i postanowiłam, że zaproszę właśnie osoby, Polaków dojrzałych, żebyśmy się spotkali przy tej okazji. I przyszło kilkanaście osób rzeczywiście. Poznaliśmy się w ten sposób. Kilka par z tego właśnie spotkania zostało z nami już tak prywatnie, naszymi przyjaciółmi na dłużej, mam nadzieję, że na zawsze. Oczywiście były też osoby, które sobie przyjechały na święta, przyjeżdżają w dalszym ciągu i spotykamy się. I to był ten pierwszy właśnie taki raz. To pierwsze prawdziwe takie spotkanie dojrzałych.
To co trzeba zrobić, żeby dołączyć do takiego spotkania? Wystarczy wejść na twój profil facebookowy i poczytać i zobaczyć, jakie najbliższe jest wydarzenie.
Tak jest. I wyrazić chęć uczestnictwa.
Nie trzeba się zapisywać, pisać do ciebie.
Ludzie piszą do mnie prywatnie wiadomości, ja jak najbardziej odpowiadam, jest to dla mnie przyjemne. ale wystarczy po prostu pod danym wydarzeniem zgłosić chęć uczestnictwa i wydarzenie się odbywa w takiej liczbie, jaka się zgłosi, chociaż z tym bywa różnie.
No właśnie, ile osób na ogół przychodzi na takie spotkania?
No więc właśnie, i tutaj mamy fenomen, nie fenomen Facebooka, ponieważ ja już nawet nie patrzę, ilu mamy członków tej grupy, ale chyba już będzie i ponad 1000.
No proszę, naprawdę.
Tak, ale to są...
takie osoby, które po prostu polubiły i obserwują.
Zapisały się, od pewnego momentu ja już zatwierdzam, bo na początku była jak najbardziej ta grupa otwarta, ale od pewnego momentu ja już zatwierdzam osoby. Tam są jakieś 3 pytania, które powinny być zweryfikowane przez chętnych. A robię to po to, bo nie chcę dopuścić do tego, żeby to była kolejna grupa, których mamy niestety ogrom tutaj, dotycząca, nie wiem, reklamowania sprzedaży nieruchomości, transportów na lotnisko, pytania o paznokcie i tak dalej, i tak dalej. Nie temu ta grupa ma służyć. Ja bardzo tego pilnuję, usuwam takie wszelkie reklamy. To ma być tylko i wyłącznie grupa dla tych celów, dla jakich jest stworzona. Oczywiście jest cały opis na początku podany przeze mnie, po co ta grupa, dla kogo i czemu właśnie taka, a nie inna i czemu tych reklam nie będzie absolutnie tolerowanych. Także nie ma problemu, każdy może dołączyć, ale tak jak mówię właśnie, no z tych ponad 1000 osób tak naprawdę czynnych jest myślę około 60. Oczywiście to jest zmienne w zależności od tego, kto w danym momencie tutaj jest w naszej okolicy, kto ma ochotę na takie czy nie inne nasze spotkanie. No i bywa z tym różnie, bo na przykład któreś tam, jedno z pierwszych spotkań, które organizowałam w restauracji Nautilus w Punta Prima, dałam ogłoszenie, zgłosiło mi się raptem 10 osób, więc tak delikatnie pomyślałam, no może jeszcze ktoś, kto się nie zapisał, nie wyraził ochoty przyjścia, ale po prostu przyjdzie, więc zarezerwowałam tam stoliki, trzeba rezerwować. Zarezerwowałam dla 15 osób, myśląc, czy ciekawe, czy w ogóle te 12 przyjdzie. Przyszło ponad 30 wtedy.
No tak, to trzeba było drugi stolik.
Sprawiliśmy problem. No właśnie, sprawiliśmy problem kelnerom, ale nawet poszli nam na rękę i dostawili długi kolejny stół. I było świetne spotkanie w pięknych tam okolicznościach, no bo to nad morzem. Także posiedzieliśmy, pojedliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, przeszliśmy później na tamte kanapy miękkie, to jeszcze było luźniej, fajnie. No, teraz z kolei ostatnia impreza, która była nie tak dawno tutaj, nawiasem mówiąc, ja też korzystałam już po raz drugi z jego uprzejmości, Polak, który robi tutaj dyskoteki bardzo fajnie, profesjonalnie. Nasz DJ zaprzyjaźniony robił imprezę taneczną w lata 80-90. No i zapytałam, czy mogłabym z moimi dojrzałymi, skoro to właśnie nasze klimaty muzyczne, czy mogłabym się dołączyć z moimi dojrzałymi jak najbardziej. Ładnie nam to zorganizował, bo jedną część tarasu, gdzie się to odbywało, też świetne miejsce z widokiem na morze. Także całą jedną część tarasu przeznaczył dla nas. No i ludzi mi się z kolei zapisało prawie 60. Jeszcze 2 dni, ja gdzieś tam z 1,5 tygodnia przed imprezą już musiałam zamknąć listę, no bo jednak miejsca ograniczone były. Jeszcze do mnie prywatnie osoby pisały, że chciałyby przyjść. No, więc miało być 60 ponad osób. On się postarał, tam jakieś stoliki jeszcze dokoptował. Koniec końców znowu ta tradycyjna nasza liczba, przyszło 30.
No tak, czyli trudno przewidzieć.
Trudno przewidzieć, ale nie szkodzi. Ważne, że przychodzą.
Pewnie. No najważniejsze jest, świetna jest ta idea, którą promujesz, właśnie aktywizowania tutaj nas, Polaków, do tego, żeby wspólnie spędzać czas. Mi się to bardzo podoba. No ale właśnie, jak sama podkreślasz, angażujesz się w wiele inicjatyw, organizujesz te spotkania, a miałaś odpoczywać, miałaś cieszyć się życiem. Znaczy to pewnie, mam nadzieję, że sprawia ci to frajdę, ale czy znajdujesz ten czas na odpoczynek? No bo to jednak jest angażujące zajęcie.
Owszem, Ale przyznam szczerze, że tak jak mówisz, to jest też dla mnie odpoczynek, bo ja bardzo ludzi lubię. Lubię się z ludźmi spotykać i tak szczerze mówiąc, ja to robię też dla siebie, dla swojego fanu, dla swojej radości. To jest swego rodzaju też relaks przecież, czy potańczenie razem, czy pogadanie, zrobienie czegoś fajnego, ciekawego, więc dla mnie ja to wpisuję jak najbardziej w odpoczywanie tutejsze, a nawet nadawanie temu jakiegoś takiego właśnie fajnego kształtu i przy okazji poznawanie ciągle nowych ludzi. Także to dla mnie nie jest problemem.
Czyli lubisz organizować?
Lubię, ja mam żyłkę organizatorską, już jako dziecko to na podwórku ja rządziłam. I to mi też sprawia radość, a przy okazji, no cóż, nie pracuję, żadnych biznesów tutaj nie prowadzę. W związku z tym nawet to, że od czasu do czasu muszę się zmobilizować, poorganizować, jakoś się sprężyć, to uważam, że działa na mnie nawet samą bardzo pozytywnie, bo mnie w pewnym sensie jakoś tam właśnie każe mi się zorganizować i trochę pomyśleć. Moja głowa musi policzyć, musi coś tam przedsięwziąć, muszę coś napisać, a lubię pisać, także te teksty, które wstawiam na grupy, to nie są takie stricte kopii i wklej, tylko jak widzę jakieś wiadomości, informacje czy ogłoszenia, to staram się je we własne słowa ubierać i pisać. To też jest dla mnie przyjemność sobie tam coś na tej mojej grupie popisać, także nie mam absolutnie z tym problemu, to jest dla mnie przyjemnością.
Czy masz jakieś marzenie, które byś chciała zrealizować ze swoją grupą, z dojrzałymi?
Mam marzenie? Bardzo bym je chciała zrealizować, ale myślę, że do tego by mi były potrzebne jeszcze jakieś przynajmniej ze dwie osoby, może i trzy, które by się bardziej zaangażowały w naszą grupę.
Też w taką organizację. Trochę.
Tak, tak. Bo póki co to liczyłam na to, że właśnie wzorem tej irlandzkiej grupy dojrzałych tam osoby się zmieniają, które inicjatywę dają. I w opisie mojej grupy ja tam zaznaczam, że czekam również na wasze inicjatywy. No niestety póki co z inicjatywami wychodzę ciągle ja. To, że tak jest, to absolutnie mi to nie przeszkadza. Tak jak mówię, sprawia mi to przyjemność. Natomiast moim marzeniem jest, oprócz takich właśnie spotkań, które wbrew pozorom wcale nie jest aż tak trudno zorganizować, chciałabym z dojrzałymi jeździć na jakieś wyjazdy, wycieczki, tutaj blisko, troszkę dalej, zwiedzać Hiszpanię razem. Tak. Miałam możliwość być na kilku wycieczkach organizowanych przez irlandzkie i brytyjskie biuro podróży, powiedzmy. Oni mają tam szeroki zakres działalności i agencja nieruchomości, ale między innymi właśnie mają też część działalności jako biuro turystyczne i oferują między innymi i jednodniowe wycieczki autokarowe. Część byliśmy niedawno z dojrzałymi teraz wiosną na jednej z takich wycieczek, na dwóch takich wycieczkach byliśmy wiosną, ale no właśnie przyczepiliśmy się do tego biura jednego raz, do irlandzkiego, raz do brytyjskiego. Oni mają swoje autokary, no niestety przewodnik mówi po angielsku w tym autokarze, więc coś takiego by mi się marzyło. Żeby tutaj ktoś, no ja niestety po hiszpańsku do tej pory jeszcze się nie nauczyłam mówić, więc byłby mi ktoś bardzo pomocny, ktoś kto mówi po hiszpańsku, miałby ochotę troszeczkę się postarać i spróbować ze mną gdzieś wejść, poszukać, żeby choćby taki autokar zorganizować dla nas. Wiadomo, ludzie by sobie zapłacili odpowiednią kwotę, żeby nas gdzieś zawieźć. Ja nawet bym na siebie wzięła rolę
skarbnika, organizatora.
Nawet bym jeszcze wzięła na siebie rolę Boże, jak się nazywa, jak ten kto? Oprowadzacza wycieczek.
Przewodnika.
Przewodnika, tak. Ponieważ swego czasu nawet w Polsce zrobiłam kurs przewodnika wycieczek zagranicznych. Także, a że tak jak mówię, mam taką żyłkę organizacyjną w sobie, to mogłabym ja takim przewodnikiem być. Mogłabym się przygotować, mogłabym opowiedzieć o miejscach, przez które byśmy jechali i docelowo, gdzie byśmy byli, w języku polskim w tym autokarze jak najbardziej i mogłabym to wszystko sama opracować, taką wycieczkę. Tylko no, brakuje mi tutaj gdzieś dojścia do tych autokarów i pewności, że jeżeli bym z kimś, z jakąś firmą, która by nam od czasu do czasu taki autokar wypożyczyła, udzieliła, nie wiem na jakiej zasadzie, żebyśmy mogli z tego skorzystać, żebym miała pewność, że ci moi dojrzali będą chcieli z tego korzystać na tyle, żeby te miejsca wypełnić, żeby te wycieczki były i tańsze przez to, bo im więcej byłoby uczestników, no to wiadomo, że koszt wynajęcia takiego autokaru by się zmniejszał. Jednodniowe nawet na początek takie wycieczki. Owszem, można je robić z noclegiem, ale to już na początek to. I to jest moje marzenie. To jest moje marzenie takie, o, jakbym już naprawdę chciała rozwijać tą grupę, właśnie to w tym kierunku.
Moniko, to ja ci tego życzę, żeby to marzenie się spełniło. Mam nadzieję, że może ten podcast też trochę pomoże. Ty wypowiedziałaś swoje marzenie. Osoby, które będą słuchały, być może szukają również pomysłu na swoje funkcjonowanie tutaj, na jakąś właśnie obecność czy biznes i być może uda się to marzenie zrealizować. Tego ci serdecznie życzę.
Dziękuję i to życzmy tego dojrzałym również,
tak, oczywiście,
bo oni by z tego korzystali.
To dla wszystkich będzie korzyść. Wróćmy na chwilę, Moniko, do twoich pierwszych dni tutaj. Jak przyjechałaś, jak przeprowadziłaś się na Costa Blanca? Co cię najbardziej zaskoczyło? Co ci się od razu podobało, a co ci się nie podobało? Co cię zdziwiło tak negatywnie?
Może od negatywnego bym rozpoczęła. Ja wiem, czy to negatywne. Co mnie zaskoczyło?
Tak.
Będzie to coś bardzo dziwne. Nie wiem, czy ktoś to wypowiedział. A myślę, że wszyscy mają z tym do czynienia na co dzień. Mianowicie bardzo śliskie chodniki w mieście.
Tak, faktycznie ta terakota taka tak. Jest nieprzystosowana do deszczu.
Dokładnie. Ach, ja wiem, nie tylko do deszczu, bo jednak w takich letnich różnych klapeczkach, jak się chodzi, one też bywają śliskie, więc po tej terakocie, zwłaszcza takiej krzywej, to się bardzo niebezpiecznie chodzi. Więc to mnie zaskoczyło za pierwszym razem, jak przyjechaliśmy tutaj właśnie tego pierwszego mieszkania szukać. I w Torrevieja, i w Alicante, no te chodniki jakieś takie dla mnie były szokiem. Drugim szokiem był moment, kiedy po raz pierwszy tutaj przeżyliśmy deszcz, w tym już mieszkaniu mieszkając. No i niestety przejście przez ulicę to graniczyło z cudem i tak jest do tej pory niestety.
Czyli tym bardziej takie ulewy?
Nie, nawet nie chodzi o rzęsistość, bo rzęsistość ulew to myśmy mieli w Irlandii na co dzień. I to mnie właśnie zaskoczyło, że przy tak niewielkiej, na dobrą sprawę porównywalnie do irlandzkich opadów deszczu, niewielkiej ilości wody, jaka spadła wtedy z hiszpańskiego nieba na ulicę, nagle się zrobiły rzeki na ulicach. No niestety niedrożna, niekonserwowana należycie kanalizacja w mieście. A że my to mieszkanie mamy niedaleko morza, no to wszystko spływa do morza i tam było właśnie i zawsze zresztą jest najgorzej. Po prostu płyną rzeki ulicami i nie da się absolutnie przechodzić. To było dla mnie też takim wielkim zdziwieniem, zwłaszcza tak jak mówię, po moim przyjeździe z Irlandii, gdzie ogromne opady długie deszczu też mnie zaskoczyły po przyjeździe do Irlandii tym, że jak one się kończyły, te deszcze, to nagle po 40 minutach było natychmiast sucho. Pewnie te wiatry do tego się przyczyniają do tej pory, ale to dla mnie było zaskoczeniem, bo po Polsce pamiętam, po deszczach jeszcze kałuże zostawały i mokre asfalty, a tam w Irlandii jak przestaje padać, to bardzo szybko się robi o dziwo sucho.
Tak.
A tutaj płyną rzeki.
Płyną rzeki, ale później jak przestaje padać, to też sucho.
To też sucho, no bo słoneczko robi swoje.
Ciepło, tak. Nagrzana ziemia.
Tak. To było moim zaskoczeniem. Co negatywnego?
Pozytywnego. Czy coś pozytywnego?
No, pozytywne to wiadomo, to po co tutaj przyjechałam, czyli
słońce,
ciepło. Pozytywne dla mnie też było to, że jak gdyby mam tutaj kontynuację pozytywnej rzeczy, którą w Irlandii, której zaznałam w Irlandii, a mianowicie uśmiech ludzi na ulicach. No niestety tego w Polsce do tej pory chyba nie mamy. No ja już nie mieszkam długi okres czasu w Polsce, ale nawet Polacy przyjeżdżający tutaj z Polski to zauważają, że w Polsce jest ponuro, ludzie się mijają, nie patrzą na siebie albo jak patrzą to jakoś tak krzywo. A tutaj obcy człowiek, Hiszpanie mówią hola do obcego człowieka. To samo w Irlandii było. Także my do tego przyzwyczajeni byliśmy przez te kilkanaście lat i ja mam to w sobie, że idę ulicą i się uśmiecham do ludzi i mówię hola czy tam hello. I to jest fajne. To mi się tutaj podoba, że mam tego kontynuację, bo to tak jeszcze tym bardziej przy tym słońcu to tak nastraja bardzo pozytywnie.
Tak, słońce, ja absolutnie potwierdzam. Słońce działa, być może to jest właśnie efekt słońca. Słońce działa tak pozytywnie, że nie sposób się nie uśmiechać tutaj w Hiszpanii i nie sposób tak nie myśleć pozytywnie. To jest faktycznie, myślę, że ten klimat i tutaj to otoczenie. Jeżeli mówimy o Hiszpanach, poznałaś pewnie mieszkając tutaj czy sąsiadów, czy osoby w sklepie, jak byś ich scharakteryzowała? Jak pewnie trochę to będzie takie stereotypowe, ale jakie są cechy Hiszpanów?
Powiem tak. Na pierwszy rzut oka wydają się, i podobnie właśnie też było z Irlandczykami, właśnie ten uśmiech taki na twarzy do obcego człowieka sprawia, że wydają się życzliwi, przyjaźnie nastawieni, uśmiechnięci i tak dalej. I rzeczywiście tak jest. Mocno się, bardziej niż Irlandczycy, interesują się drugim człowiekiem, obcym człowiekiem. I pozytywnie, i negatywnie oczywiście. Są chętni do pomocy, ale ja mam, tak, to jest moje oczywiście wrażenie, mam poczucie, że podobnie jak Irlandczycy, jak za dużo się od nich oczekuje, za dużo się chce tej pomocy, to się już stajemy dla nich nie za fajni, nie za sympatyczni i już tak te relacje troszeczkę się zmieniają. Natomiast gościnni są ogromnie i tu można porównać ich do Polaków z gościnnością, to na pewno. Ta gościnność jest taka serdeczna i nawet bym powiedziała taka czasami męcząca, a doznaliśmy jej mieszkając właśnie w tym naszym pierwszym mieszkaniu. Naprzeciwko mieliśmy mieszkających tam na stałe dwoje emerytów. Panią Donia Begonia miała na imię, bo jeszcze żyje, tak. I męża miała Josef, czyli Józefa.
Tak.
Ludzie starsi, tacy po 70, ale bardzo sympatyczni. Od razu jak tylko mogli, jak tylko myśmy tam zaczęli istnieć w tym mieszkaniu, to się interesowali, wychodzili, a że dosyć to było łatwe dla nich wiedzieć, kiedy my wychodzimy z mieszkania, czy wchodzimy, bo stosowali, jak ja to nazywałam, naturalną klimatyzację w swoim mieszkaniu, a mianowicie mieli cały czas otwarte drzwi do swojego mieszkania, tylko wstawiony taki balkonik, jak się dzieciom stawia przy schodach. Na przestrzał po prostu przewiew mieli zrobiony w mieszkaniu, więc czujni byli na to, jak się nasze drzwi dokładnie na wprost ich drzwi otwierały lub zamykały. I dzięki temu od razu na początku zapewnili, że jak my będziemy wyjeżdżać, to oni nam będą pilnowali tego mieszkania. I to było plusem.
Taki monitoring sąsiedzki.
Dokładnie i to jest jedno z lepszych pilnowanie właśnie tutaj mieszkań. Czasami nam nawet umyli drzwi nieproszeni, trochę nam zniszczyli tym myciem te drzwi, bo jakimś zajzajerem tam się bardzo postarał, ten Josef chwalił się, ale tak jak mówię. Natomiast bardzo to było miłe z nimi takie współgranie sąsiedzkie, nawet do tego stopnia, że zapraszaliśmy się nawzajem. Ja urządziłam naszą polską wigilię, bo staraliśmy się i tak było. Oprócz pandemii wszystkie Boże Narodzenia spędzaliśmy właśnie tutaj. Więc zaprosiliśmy ich na wigilię. Zrobiłam polską wigilię łącznie z barszczykiem, z pierogami, ze śledziami i tak dalej. No więc Donia Begonia pogrzebała w barszczyku, bardzo jej nie smakował barszczyk, bo kiszony, więc to nie te smaki, to jej nie smakowało. Sałatka jarzynowa stwierdziła, że znają, bo tu jest ta sałatka rusa ichnia, tak to powiedziała, że to znają. No i później zaprosili nas oni do siebie, więc przeszliśmy z naszymi krzesłami do nich i tam był ciąg dalszy, zupełnie inne kulinaria, że tak powiem, wigilijne, jak najbardziej mięso i te sprawy. Także gościliśmy się. Później ona, no nie wiem, dopytała się, kiedy ja mam urodziny i jak akurat byłam na moje urodziny, no to przyszli do mnie z prezentem, więc później myśmy byli na jej urodzinach też. Byli u nich ich goście, zaprosili nas, to było bardzo, bardzo sympatyczne. I takie, tak jak mówię, no relacje z nimi mieliśmy fajne. Do momentu, kiedy zaczęliśmy remonty robić, no niestety nie przyzwyczajeni do tego, że...
Przerwał nam listonosz, akurat była wizyta i ważna przesyłka. Ale już jesteśmy z powrotem. Moniko, mówiłaś, że było wszystko miło i sympatycznie, dopóki nie zaczęliście robić remontów.
Tak. Jeszcze wtedy, nie obyci ze słynną hiszpańską siestą, pracowaliśmy tak jak to normalnie w Polsce, przestrzegając wieczornych godzin, żeby wieczorem ludziom się nie tłuc, więc pracowało się w ciągu dnia. No i niestety tenże sympatyczny sąsiad Josef nagle się przeobraził w potwora wręcz, bo się okazało, że on bardzo hołubił swoją siestę, mimo że nie pracował i miał zwyczaj spać w trakcie tej siesty. Od godziny 2 do godziny 5 to była świętość, on spał. Więc najpierw Donia Begonia próbowała mi w jakiś sposób po hiszpańsku krzycząc i bardzo machając rękami o tym powiedzieć. No nie miałam przy sobie wtedy telefonu, żeby ją zrozumieć na translatorze, więc myślałam, że jakieś tam swoje sprawy mi opowiada i nie wzięłam tego pod uwagę. No i za kolejnym razem, tam drugi, trzeci dzień, jak myśmy się tłukli w tą siestę, to już w pewnym momencie Josef wyskoczył obudzony po raz kolejny, bardzo się awanturował. Tak jak mówię, tak jakby zupełnie osobna, obca osoba do mnie przyszła wtedy. Zagroził, że wezwie właśnie policję, jak nie przestaniemy, że tak nie wolno postępować i tak dalej. No więc to był dla mnie szok, bardzo go przepraszałam, potem już oczywiście pilnowałam. I o dziwo, nie przeszkadzało im, mówili, że wieczorem to można sobie nawet do północy stukać, klupać i to dla nich nie było przeszkodą. Oni nawet miewali gości do późna, oczywiście te drzwi mieli cały czas otwarte, więc był hałas i to dla nich nie, wieczór nie, ale ta siesta, świętość absolutna. Potem Donia Begonia usprawiedliwiała troszkę właśnie jego, że on taki ma tryb życia i to jest dla niego bardzo ważne, wyspać się właśnie w trakcie tej siesty, także myśmy mu bardzo wielką krzywdę wyrządzali tym remontem.
No tak, czyli szybko was sąsiedzi nauczyli, że siesta jest siestą, świętością, nie tak. Wolno przeszkadzać. No to faktycznie takie przeobrażenie, prawda, tak. Tej samej miłej osoby. To tak trochę nawiązuje do takich legend, których się słyszy właśnie o Hiszpanach, że z jednej strony są tacy sympatyczni i otwarci, ale z drugiej strony, jeżeli coś im przeszkadza, to potrafią wezwać policję, dlatego, że zakłócasz właśnie spokój i szybciej tą policję niż zwrócą uwagę. No tu w twoim przypadku nie było na szczęście aż takiej interwencji, ale rozumiem, że szybciutko się nauczyliście. Rozumiem, że od tamtej pory już w siestę nie robicie żadnych głośnych prac.
Absolutnie nie. I szczerze mówiąc, przywykliśmy już rzeczywiście do tej siesty. Na początku było to denerwujące, ale teraz się z tym żyje i ja ich bardzo doskonale rozumiem. Co prawda zimą mogliby to zlikwidować, no bo zimą aż takiej potrzeby nie ma. Natomiast ja podziwiam ludzi pracujących, zwłaszcza na zewnątrz, budowlańców, ogrodników właśnie w tych godzinach, kiedy jest ta siesta. To musi być ten odpoczynek, bo to jest straszne tutaj latem pracować w takich warunkach, więc ma to swoje uzasadnienie, ta siesta.
Świetna historia, dziękuję Ci za nią. Tak jeszcze chciałem, masz niesamowite porównanie tej Irlandii i Polaków w Irlandii i Hiszpanii, Polaków w Hiszpanii. Jak twoim zdaniem, gdzie łatwiej się odnaleźć Polakom? Czy w Irlandii, czy tu?
To znaczy tak, no zależy o jakich mówimy Polakach. Jeżeli mówimy o moich dojrzałych, to chyba łatwiej tu. Jeżeli mają kwestie, powiedzmy, emerytalne już załatwione,
tak,
i finansowe, i ekonomiczne sprawy mają
można
na
się
tyle,
cieszyć życiem wtedy.
To tu chyba jest łatwiej. Natomiast no, na pewno trudniej jest, jeśli chodzi o pracę tu w Hiszpanii. Więc dla młodych ludzi zdecydowanie według mnie Hiszpania jest trudniejsza do rozpoczęcia startu, jeżeli ktoś ma wyobrażenie, że sobie przyjedzie, znajdzie pracę i będzie pracował. Nie. Ciężko jest i tutaj mi się przypomina właśnie ten czas, kiedy poznaliśmy się z moim aktualnym mężem. To, co mówiłam, kiedy w Polsce było takie ogromne bezrobocie, to teraz cały czas w Hiszpanii właśnie jest niestety ten kryzys w zatrudnieniu. Trudno jest znaleźć pracę. I ludzie przyjeżdżając tutaj, Polacy, często mają sobie takie wyobrażenie, że będę sprzątać gdzieś mieszkania wakacyjne. No wszystko fajnie, tylko jeżeli to robi, powiedzmy, na czarno, tak, że sobie sprząta tam, z kimś się umówi, posprząta, dostaje pieniądze na boku do ręki, no to jeżeli chce tutaj funkcjonować tak, jak się funkcjonuje w każdym innym państwie, to niestety robi sobie pod górkę, no bo trzeba wyrobić kwestie składek.
Lata emerytalne.
Emerytalne,
lata
ale nie tylko, ale bezpieczeństwo bieżące, kwestie
tak,
zdrowotne i całe ubezpieczenie, no bo życie jednak niesie różne ze sobą trudne chwile i to o to trzeba zadbać. A tak jak mówię, ze względu na to, że z pracą jest problem, bo albo te prace są jakieś tam krótkotrwałe, właśnie związane z przemysłem turystycznym, albo w rolnictwie, no to tutaj myślę, że jest trudniej pod tym względem młodym ludziom. Natomiast pozostałe wszystko, to jest kraj europejski, tak jak Polska, tak jak Irlandia, więc pozostałe sprawy sądzę, że są na tym samym poziomie i nie ma się tu co jakoś obawiać, że jakoś drastycznie tutaj urzędy i wszystko inne pracuje inaczej. Nie, wszystko pracuje tak samo, tylko no na zasadzie maniana hiszpańska.
Poruszyłaś temat pracy. Myślę, że to też jest właśnie charakterystyczne, że Polacy, którzy tutaj przyjeżdżają, w większości otwierają swoje własne biznesy i nie pracują dla kogoś, choć pewnie oczywiście też są tacy, ale jednak w większości, jak tutaj możemy spotkać, znaleźć polski sklep, polską firmę, polską manikurzystkę, polskie biuro nieruchomości, to są to osoby, które no, zdecydowały się zmienić swoje życie, zdecydowały się przenieść, no i otworzyły swoje własne biznesy. I pewnie to jest też to, o czym wspomniałaś, że tutaj no, nie aż tak łatwo o tą pracę. Ale właśnie, powiedziałaś też o formalnościach, o hiszpańskiej manianie, o tym, że jest biurokracja. Czy spotkałaś się właśnie też, czy to przeszkadza w takim normalnym, codziennym życiu? Osobie dojrzałej, która już nie prowadzi biznesów, która nie musi załatwiać z urzędnikami różnych spraw urzędowych.
No wbrew pozorom i tak o urzędy się w jakiś sposób tam otrzeć trzeba, żyjąc na stałe już w innym kraju. No i łatwo nie jest, że tak powiem. Mogę porównywać te trzy kraje w tej chwili, tak. Polskę, Irlandię i Hiszpanię. No więc najlepiej wychodzi na tym tle Irlandia. Tam urzędy pracują naprawdę wzorowo. Urzędnicy są nie po to, żeby komuś robić przykrość z samym sobą, tylko urzędnicy są od tego, żeby pomagać i sprawy naprawdę rozwiązywać. Natomiast i tutaj, i w Polsce jest z tym troszeczkę inaczej. Tu jeszcze dochodzi cała ta piękna otoczka właśnie oczekiwania na wszystko. Oczekiwania najpierw na pierwszą wizytę, jak ją trzeba zrobić, no więc terminy są bardzo odległe. jak na przykład się chce załatwić kwestię zameldowania w Urzędzie Miasta, no to przez internet owszem, ale terminy są tam i 3-miesięczne i dłużej. Jak już się tam dostanie nawet, no to pani się absolutnie nigdzie nie spieszy. Podobnie jest z bankami. Ja nawet się śmiałam, mieliśmy taki fajny moment, kiedy jak już zdobyliśmy naszą rezydencję tutejszą i zmienialiśmy nasze konto bankowe na konto dla rezydentów, to nie dość, że samo to, żebyśmy już mogli zacząć to załatwiać, trwało chyba ze 3 miesiące oczekiwanie na to, żeby w banku, w naszym oddziale banku nas łaskawie odpowiednia pani mogła przyjąć i nam zmienić to konto. To nawet jak przyszliśmy na wyznaczoną godzinę, musieliśmy odczekać swoje chyba 1,5 godziny na tą wyznaczoną godzinę, to po tym wszystkim jeszcze, jak pani nas przyjęła, to stwierdziła, że przyszła pora, żeby coś zjeść, się napić. Koleżanka jej szła coś sobie kupić, no więc długo rozmawiały. Myśmy już stali przy okienku, już nasze tam papiery pierwsze zaczęła przeglądać. No ale stwierdziła, że musi się posilić, więc koleżanka długo od niej zbierała zamówienie, co jej przynieść. Potem się zajęła pomiędzy jednym i drugim SMS-em naszymi sprawami. Po jakimś czasie wróciła koleżanka z jedzeniem, więc długo sobie opowiadały, jak ona to kupiła. Po czym pani zaczęła jeść i jedząc, pijąc, załatwiała przy biurku nasze papiery i jeszcze SMS-owała przy tym wszystkim. No więc to się wydłużało. Koniec końców myśmy tam stracili chyba z 3,5 godziny, załatwiając zupełnie prostą sprawę. I ja stwierdziłam, że kolejny raz na jakieś takie poważniejsze załatwienie czegokolwiek, czy w urzędzie, czy w banku, tu w Hiszpanii, będę brała wałówkę ze sobą i będę postępowała tak jak urzędnicy. Jak zgłodnieję w trakcie załatwienia sprawy, to wyjmę i będę jadła, tak jak ta pani jadła.
Bo rozumiem, jest... zwrócić uwagi nie można.
To... No nie, no ona przecież pracuje.
Tylko jeszcze skomplikuje sytuację.
O nie, to by się tym bardziej człowiekowi dostało i sprawa by mogła się dopiero ciągnąć. Także lepiej się nie narażać. I takie mam poczucie, że tutaj trzeba być grzecznym w urzędach, trzeba być grzecznym dla policji. Nie pokazywać swoich racji jakoś tak nadmiernie, oczywiście no, próbować na swój sposób jakoś ich dochodzić, ale trzeba być grzecznym, uśmiechniętym, znosić różne dziwne sytuacje, takie właśnie jak choćby ta. I to jest właśnie coś takiego.
Czyli cierpliwość wrzucić na luz.
Cierpliwość, tak. Despacito, ja mojemu mężowi to powtarzam na okrągło. Czyli pomalutku, tak jak oni tutaj żyją. Oni się nie spieszą nigdzie. Tutaj czas jest cenny, w sensie, że czas to jest po to, żeby żyć. Spóźnienia dla Hiszpana to jest naturalna sprawa. Oni się spóźniają na wszelkie spotkania. 15 minut spóźnienie czy więcej, przecież to nie jest żadne spóźnienie. Także pod tym względem trzeba to przyjąć do wiadomości i się z tym pogodzić, nie walczyć, nie złorzeczyć na to, bo się tego w żaden sposób nie uda zmienić.
To rozumiem. No tak, to faktycznie może być wyzwaniem, zważywszy, że u nas w Polsce jesteśmy raczej przyzwyczajeni do właśnie takiej rzetelności, punktualności, no dotrzymywania słowa i tak dalej.
Tutaj słowo nie ma znaczenia, nawet urzędnika. Mówi jedno, robi inne, a koniec końców jeszcze się okazuje całkiem coś trzeciego. Także naprawdę tutaj trzeba sobie taki jeden kącik ust mieć ciągle w górę, uśmiechnięty na zasadzie damy radę, jak nie dziś, to pojutrze, ale w końcu się to jakoś przewałkuje. No, sytuacje bywają właśnie wręcz kuriozalne, takie różne załatwiania spraw w urzędach, na poczcie, zwykła sprawa odebrania o właśnie takiego listu poleconego, to urasta czasami do jakichś gigantycznych problemów, bo pan włożył nie w tą dziurkę, gdzie trzeba list i potem, no ale to przecież się nie da, no ja nawet widzę ten list, że to jest ten do mnie, ale to nie, to musi cała procedura inna zupełnie być podjęta. Także.
Czy język hiszpański pomaga?
Oj,
powiedziałaś, że tu nie nauczyłaś się jeszcze hiszpańskiego, ale rozumiem, że no, jeżeli mówimy po hiszpańsku, to pewnie łatwiej jednak ich tam trochę przekonać.
Tak. Uważam, że tak, zwłaszcza, że no, Hiszpanie uważają, że to jest najważniejszy praktycznie język na świecie. bo tyle milionów ludzi przecież mówi w tym języku, więc dlaczego się obcokrajowiec inny miałby nie nauczyć hiszpańskiego? Oni są u siebie, oni uważają, że tu się powinno mówić po hiszpańsku. W pewnym sensie rację mają. I owszem, jak się wykazuje nawet chęć spróbowania powiedzenia czegokolwiek po hiszpańsku, to oni to naprawdę doceniają. Nawet jak się nie dogada z nimi i ostatecznie się kończy na translatorze, to tą chęć mówienia po hiszpańsku oni widzą i cenią i to plusuje.
Czyli warto trochę warto. Takich rozmówek, tak. podstawowych tak. zwrotów gdzieś tak. tam się spróbować nauczyć, tak. bo może już nam to pomóc, no, czy w sprawach takich formalnych, urzędniczych, czy w zwykłym codziennym funkcjonowaniu tutaj.
Natomiast jeśli jeszcze mogę na temat języków powiedzieć, to oczywiście jak ktoś myśli o przeprowadzeniu się tutaj, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy chcą na stałe, na długie lata tutaj przyjechać, no to wiadomo, że ten język jednak to jest podstawa. No bo trzeba i dzieci do szkoły potem zaprowadzić, dogadać się z nauczycielem, choćby nawet takie sprawy u lekarza. Natomiast akurat w tym rejonie, gdzie my mieszkamy, jest ogrom obcokrajowców i tutaj angielski
trochę jest. Trochę łatwiej jest.
Angielski właściwie tu jest podstawą. Myśmy się zaczęli z mężem uczyć. Przez pół roku uczyliśmy się hiszpańskiego. No ale co? Chodzimy tutaj do sklepu, nawet do Lidla i próbowaliśmy tam, czego się wyuczyliśmy akurat scenki w sklepie po hiszpańsku. No ale oni tutaj nawet jak już słyszą, że my tak kaleczymy, tak nie mówimy jak należy po hiszpańsku, to natychmiast przechodzą na angielski. Więc nawet nie mamy jak tutaj trenować tego hiszpańskiego tak naprawdę. Natomiast muszę ich pochwalić w urzędach. Nie wiem jak jest w tej chwili w Polsce, ale tutaj w wielu urzędach, typu zwykły urząd w takim mieście jak Torrevieja, czy tutaj Orihuela Costa, przecież to są nieduże miejscowości, to w takich urzędach panie urzędniczki mówią po angielsku. Nie wiem, czy w Polsce coś takiego jest. I to uważam jest bardzo cenne i trzeba to dostrzegać, że jednak oni się też języków, zwłaszcza tego angielskiego, otwierają się, widzą, że mają jednak sporo przyjezdnych, którzy po angielsku mówią i starają się uczyć i z tego języka korzystać.
Hiszpański rozumiem w takim razie, no, na pewno się nam przyda, ale te początki, w szczególności tutaj, gdzieś na wybrzeżu turystycznym, gdzie jest dużo obcokrajowców, dużo Polaków, dużo Anglików przyjechało. No, w Torrevieja mówi się, że 50% mieszkańców jest narodowości innej niż hiszpańska. Rozumiem, że ten angielski no, na początku nam wystarczy. Moniko, już mieszkasz tutaj jakiś czas. Mówimy o słońcu, mówimy o tym, że jest ciepło. No ale jak bardzo jest ciepło? Jak latem jest 40 stopni, to jak sobie radzisz? Jak wtedy jest?
Powiem tak, no akurat dzisiaj tego słonka tak dużo nie mamy, ale twierdzi się, że tu w naszym rejonie w roku jest 300, niektórzy twierdzą, że nawet 320 dni słonecznych. Ja po Irlandii mam wrażenie, że ich jest 400 albo i 500 dni słonecznych w roku.
Codziennie świeci słońce.
Tak, liczyć nie liczę, ale tak mi się jakoś liczy, że ich jest rzeczywiście ogrom i jest to piękne. Natomiast co do temperatur latem, jest ciężko. Jest naprawdę ciężko i ja już tego świadomość miałam zaraz na samym początku, jak przyjechaliśmy tutaj oglądać miejsce i szukać pierwszego mieszkania, ponieważ przyjechaliśmy w ostatnim tygodniu sierpnia, więc w momencie, kiedy tu jest największy żar, to jest ten moment. Od połowy sierpnia według mnie do drugiego tygodnia września to jest apogeum gorąca. No i te temperatury są rzeczywiście ciężkie do wytrzymania. No ratujemy się klimatyzacjami. Niestety wielkim problemem jest różnica temperatur, jak się wchodzi do sklepów. Oni mają jakieś swoje przepisy, że nie mogą poniżej którejś tam temperatury, bodajże poniżej 23 albo nawet 4, nie powinni nastawiać. Nastawiają mimo wszystko.
Czyli wchodząc jest bardzo zimno, tak, wychodząc tak. Uderza nas gorąco.
No bo umówmy się, jak nawet powiedzmy jest to 25 nastawione w takim sklepie, a wchodzimy z temperatury 40 stopni, no bo mówimy, temperatury podawane są w prognozach w cieniu, ale jak wchodzimy z tego słońca, to i ponad 40 stopni. Więc mamy 20 stopni różnicy. To tak jakbyśmy z 20 stopni nagle weszli do zera.
No tak.
To jest szok termiczny ogromny. No i wiadomo, niestety wiąże się to z problemami z gardłem. Jakieś
zatoki,
tam
przy... gardło,
tak,
nos.
Tak, tak. I tu trzeba uważać. U siebie w domu, ja myślę, też należy uważać. My nie przesadzamy z klimatyzacją. Praktycznie staramy się, tak jak właśnie poszłam za nauką do niebegonii i staramy się robić naturalną klimatyzację. Tak, otwarte. I to rzeczywiście działa. Nawet mało bym powiedziała, że te tutejsze, zwłaszcza domy, one są tak budowane, że to wszystko działa. I ten przewiew, i te daszki, które są nad oknami, to wszystko jest po to, żeby chronić się przed słońcem właśnie latem i przed tym upałem. Więc jest ciężko. Ja się śmieję, bo w Irlandii niestety większość czasu się spędza w domu ze względu na irlandzką pogodę zimną, paskudną, wieczną i mokrą. I się śmieję latem, że tak jak w Irlandii całymi dniami siedziałam w domu zamknięta, bo mi było zimno i lało, tak latem w Hiszpanii siedzę zamknięta w domu, bo mi jest za gorąco. Nie jest tak do końca, bo wiadomo, rano korzystam. Fajne jest też to, ja jestem śpiochem, ja jestem sową i dla mnie poranne wstawanie jest trudne, ale właśnie jak przychodzi taki okres jak teraz, od maja do października praktycznie, kiedy tego słońca jest dużo i to niebo jest piękne, błękitne, to się chce wstać rano i nawet ciężko jest dotrwać do jakichś tam tych godzin 9:00, kiedy już się naprawdę zaczyna robić ciepło, więc to wstawanie po 7:00 dla mnie tu się to było objawieniem, bo ja z własnej woli nigdy nie wstawałam o 7:00 godzinie, a tu mi się to zdarza właśnie latem i jest to bardzo przyjemny moment, kiedy można sobie wyjść. Jeszcze mieliśmy pieska tutaj, no niestety nam odszedł w październiku i wtedy właśnie rano się fajnie z pieskiem chodziło. Ale potem wieczory też mamy przepiękne noce.
No właśnie, ale to po drodze jest siesta. I trzeba w trakcie siesty, rozumiem, odpocząć.
No tak.
Pójść spać, położyć się, bo jak rano tak wstajemy i wieczorem czekamy, aż będzie trochę chłodniej, no to w trakcie dnia ta hiszpańska siesta ma rację bytu.
Dokładnie. I tak mają zorganizowane życie. No niestety późno z pracy przychodzą, bo te 2-3 godziny siesty to niestety są dodane do czasu, kiedy potem się do domu wraca. I nie ma się co dziwić, że oni prowadzą taki dosyć wieczorno-nocny tryb życia. Przecież Hiszpanie właściwie głównie na żer, jak ja to mówię, wychodzą o godzinie 20:00. Knajpy tak naprawdę porządne jedzenie zaczynają wydawać, takie prawdziwe hiszpańskie restauracje, bo takich myślę, nie te pod turystów, ale takie hiszpańskie, no to one otwierają jedzenie typowo o 20:00. Tam kucharz główny od 20:00 działa i Hiszpanie od 20:00 się spotykają, jedzą prawdziwe jedzenie. Dla nas to jest dziwne, no jak to na noc można się najadać. A jednak się da.
Tak. Latem bardzo gorąco. A zimą? Jak jest w Hiszpanii zimą? Bo dla nas Polaków, jak tu przyjeżdżamy na wakacje tylko, czy tak po prostu, żeby chłonąć to hiszpańskie słońce, w szczególności zimą, wyjeżdżamy z Polski, jest minus 10, minus 5, wszystko jedno. Przyjeżdżamy tu, jest 15, 20. No cudownie, niebieskie niebo, słońce świeci, ale te budynki nie są ocieplone. Szyby są pojedyncze. Jak tu się mieszka zimą?
No właśnie. I to nasze pierwsze mieszkanie niestety było zwodnicze, okazało się. Ponieważ było na 3. piętrze, wystawa południowo-zachodnia, pięknie doświetlone w budynku 7-piętrowym, więc od góry było chronione, od dołu było chronione. I myśmy z Irlandii tam przyjeżdżali, tak jak właśnie mówisz, z temperatur tych niskich. Przyjeżdżaliśmy głównie właśnie w okresach takich, kiedy Irlandia jest najbardziej przykra, czyli od września Irlandia jest trochę przykra, ale od września powiedzmy do maja, no to główne te miesiące, kiedy tutaj przyjeżdżaliśmy, właśnie zimą, Boże Narodzenie. I w tym mieszkaniu zamkniętym, zasunięte były rolety, właśnie w grudniu, w styczniu, jak przyjeżdżaliśmy bez ogrzewania, to wchodząc wieczorem do mieszkania było około 18 stopni. Żeby w Irlandii mieć te 18 stopni przez cały rok, przynajmniej w mieszkaniu, w domu, no to okres grzewczy w Irlandii trwa 10 miesięcy tak naprawdę. Tutaj trwa odwrotnie, 10 miesięcy się nie grzeje, te 2-3 miesiące trzeba sobie pogrzać. No ale tak jak mówię, to mieszkanie było zwodnicze, było ciepłe, było cudowne, balkon na południe. W Nowy Rok pamiętam w piżamce piłam kawę na balkonie o godzinie tam 10-11 i było cudnie. I mówiłam, jak już wiedziałam, że się przeprowadzimy tutaj na stałe, to po tej zimnej i okropnej dla mnie klimatycznie Irlandii, bo to jest główny powód, dla którego ja się wyprowadziłam z Irlandii, już nie zniosłam tej pogody, mimo że się starałam mówić, że to nie jest tak źle. No więc mówiłam sobie, jak już tutaj mieliśmy się przenieść na stałe, że już nigdy więcej w życiu nie będę marzła tak jak marzłam w Irlandii. Wreszcie mi tu będzie dobrze. No i kupiliśmy ten nasz dom. Starałam się również, żeby ten nasz dom, ponieważ spędziliśmy tutaj prawie od 2003 lata przyjeżdżając, więc już tak myśląc o zakupie jeździliśmy po okolicy i San Pedro, tamte rejony i w drugą stronę, w stronę Alicante, Guardamar i tak dalej. Oglądaliśmy właśnie budownictwo, no bo naczytałam się, że różnie to bywa z tymi temperaturami. Nasze mieszkanie było ciepłe również zimą, no ale brałam pod uwagę, że rzeczywiście jakieś tam warunki trzeba będzie sobie zapewnić, więc na 100% musi być z wystawą na południe i to wszystkim, którzy chcą kupić tutaj nieruchomość, polecam absolutnie. Nie myśleć o tym, że latem fajnie jest jednak jak jest cień, tylko myśleć o tym, że naprawdę dokuczliwa dużo bardziej jest tutejsza zima wbrew pozorom. I mówię, wolę cierpieć z tych 40-stopniowych upałów hiszpańskich i wolę takie cierpienie, niż mimo wszystko cierpienie, które przeżywam tutaj co zimę, mimo że zapewniliśmy sobie dom taki, który powinien być w założeniu ciepły, no jest całkowicie na słońce wystawiony, ale mimo wszystko też te budownictwa hiszpańskie mają to do siebie, że zimą, co jest przedziwne, w domu jest zimniej niż na zewnątrz, nawet w ciągu dnia. Bo jak słońce świeci, mimo że świeci na te ściany, w te okna świeci, to jednak ja nie wiem czemu, co się dzieje. My absolutnie wilgoci nie mamy. Mamy no, dom stosunkowo nie stary, bo to jest chyba 2003 albo 5 rok budownictwo. Ale słyszę, że w tych nowobudowanych wcale tak dużo lepiej z tą technologią nie jest i aż tak wiele jakieś izolacji nie dają. W każdym razie zimy tutaj, powiedziałabym, są trudne. Ja, mieszkając 16 lat w Irlandii, w tak okropnym klimacie jak Irlandia, byłam tylko raz chora na grypę, a tu mieszkam 2 lata. Przeżyłam tutaj zimę, dwie zimy, 22 na 23 i teraz tą. I każdej zimy jestem potwornie chora. Choruję na jakieś przede wszystkim gardło, zapalenia oskrzeli. Zapalenie oskrzeli miałam pierwszy raz w życiu w ogóle tutaj w tym roku. Jak chodzę do lekarzy hiszpańskich, pytam, co może być przyczyną, że ja tu tak choruję. W Polsce też nie chorowałam. I oni mi wszyscy mówią, jak już tu 2 lata jesteś i obie zimy chorowałaś, to już tak do końca życia będziesz miała. I każdej zimy będziesz chorowała. No więc... Nie wiem, czy mają rację, czy nie. My mamy zrobione ogrzewanie w domu, także dbamy o to naprawdę, żeby mi było ciepło i mimo wszystko to moje założenie, że już nigdy w życiu tak nie będę marzła jak w Irlandii, staram się realizować. Grzejemy, to też i między innymi temu ma służyć, ale nie. No, albo tracimy dużo pieniędzy na ogrzewanie, żeby mieć ciepło rzeczywiście w domach, w mieszkaniach, albo marzniemy i tak jak Hiszpanie, oni z tego nie robią aż chyba takiego wielkiego problemu, oni się po prostu ubierają. Z tego, co też
widziałam. Bo dwa miesiące teoretycznie tylko.
No dwa, trzy miesiące. Ja liczę jednak grudzień, styczeń, luty. Tak, nawet
to
do połowy marca.
Tak.
To są te miesiące, a zwłaszcza końcówka grudnia, cały styczeń i luty to jednak są miesiące, gdzie o ogrzewaniu trzeba myśleć. Albo się ubierać tak jak Donia Begonia. Podwójne jakieś spodnie dresowe, trzy grube szlafroki. No i tak przetrwać zimę.
Tak, i dlatego nie dziwi później taki widok Hiszpanów, którzy zimą, tutejszą hiszpańską zimą, gdzie jest 15-20 stopni, chodzą w kurtce puchowej.
Ale to się zmienia niestety z mieszkaniem tutaj. Bo my tak samo przyjeżdżając z Irlandii, to rozbieraliśmy się tutaj i w tej chwili obserwujemy właśnie przyjeżdżających i Polaków, i Brytyjczyków, i Irlandczyków, gdzie właśnie tak jak mówisz, my zimą na ubieraniu długie spodnie, skarpety koniecznie, bo mi jest zimno i buty pełne, a oni w japonkach biegają w krótkich spodenkach i im jest dobrze. Myśmy przyjeżdżali i też plażowaliśmy i też chodziliśmy w krótkim rękawku zimą i było nam ciepło. Oczywiście jak tylko słońce, i to jest właśnie to, jak tu słońce zachodzi, natychmiast się robi zimno i wtedy koniecznie trzeba coś na siebie mieć. To się zmienia, mieszkając
tak,
tutaj,
jest to,
tak.
Prawda?
I odczuwanie tego gorąca latem, i odczuwanie tego zimna zimą, właśnie jakoś się ten organizm dopasowuje do tego i ja to zauważam po sobie, że wydłuża mi się z każdą wiosną, wydłuża mi się okres, kiedy jednak długie spodnie są ciągle moimi przyjaciółmi w stosunku do tego, jak było na samym początku, jak tutaj przyjeżdżałam jako jeszcze gość właśnie.
Skoro tak organizm nam się dostosowuje, to życzę ci oczywiście, żeby te przewidywania lekarzy hiszpańskich się nie sprawdziły i żeby organizm się dostosował do tego, żeby te zimy przechodzić, żebyś przechodziła łagodniej. Moniko, powoli będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze chciałem się zapytać ciebie o temat, który... No, jest takim trochę tematem tabu, a trochę tematem, który odstrasza, niepokoi, budzi obawy osób, które zastanawiają się nad zakupem mieszkania, czyli okupas, czyli możliwość, że no, będziemy mieli nieproszonych gości, których później będzie trudno się pozbyć. Czy masz, mieszkając tutaj, czy masz jakieś doświadczenia z tym tematem? Czy masz znajomych albo tak z pierwszej ręki coś na ten temat wiesz? Czy to jest rozdmuchany temat i nie warto się tym przejmować?
Rozdmuchany temat zdecydowanie tak, moim zdaniem. Niemniej istnieje. Nie wiem, czy nie ma sensu chyba się rozwodzić nad tym, z czego on wynika. No niestety z przedziwnych przepisów
tak,
hiszpańskich jeszcze
pozwalają.
Z lat po Franco to zostało właśnie. I nikt się, każdy kolejny rząd się boi tego podjąć, żeby zmienić te przepisy. Na szczęście my nie mieliśmy takich złych doświadczeń, ponieważ się ochroniliśmy przed nimi. Pierwsze to mieszkanie,
no
to
tych
cudownych,
sąsiedzki.
Tak, do niebegonie z Josefem. A tutaj założyliśmy od razu alarm i używamy go na bieżąco. I uważam, że to jest to, co nam załatwia święty spokój. A tym bardziej to bym poleciła osobom, które planują kupić tutaj właśnie mieszkanie czy dom, zwłaszcza dom, jeżeli to jest taki, do którego od czasu do czasu się przyjedzie, który będzie miał momenty, że będzie stał pusty. I to nie kamerkę, bo ja wiem, że są też tacy Polacy, którzy się oferują, że założą kamerkę i wystarczy i widzisz, co się dzieje na telefonie. I co z tego, że widzisz? Siedzisz w Warszawie i widzisz, że ci się ktoś włamuje. Mało tego, włamywaczy tutaj, a jest sporo rzeczywiście włamań, nawet nie tylko okupas, ale ogólnie włamań jest bardzo dużo tutaj niestety. Więc włamywacze są tacy już wyedukowani w neutralizacji takich kamer i w radzeniu sobie z tym wszystkim, plus wiedzą, jaka jest opieszała policja i reakcja nawet na jakieś zgłoszenie tutejszych jakichś tam służb. Więc sama kamerka wisząca na niewiele się zdaje. No co zrobisz z tej Warszawy?
No tak, trudno zareagować
zadzwonisz,
na odległość.
No zadzwonisz na policję, nie mówisz po hiszpańsku, tak? No to już tu jest problem wytłumaczyć, co się dzieje. Zanim ta maszyna ruszy, no to dom ci splądrują. Więc wiadomo, że to nie do końca tylko kamerka sprawy rozwiąże. Alarm jak najbardziej, nawet wczoraj mieliśmy próbkę tego, bo zostawiliśmy jedno okno niechcący lekko uchylone i wyjechaliśmy. Natychmiast nam zadzwonili, że coś jest nie w porządku, że im pokazuje. Oni od razu reagują, także to uważam za jak najbardziej korzystne
no tak,
dla własnego świętego
problem jest,
spokoju.
Ale
problem
też można
jest,
przeciwdziałać.
Tak, i mało tego, znam z opowiadań i to ludzi, których bezpośrednio dotknęła ta przykrość okupasów, właściwie sobie ją... I tu też przestroga dla ewentualnie Polaków, którzy chcą kupić mieszkanie i wynajmować je, bo można sobie samemu takich no, okupasów sprowadzić na głowę poprzez to, że bez umowy, żeby podatku nie płacić, komuś tam wynajmę mieszkanie na ileś dni, spiszemy sobie taką jakąś tam między sobą umowę albo nawet tylko na dogadanie się, przecież będę wierzył, zwłaszcza, że na przykład to jest Szwedka, no gdzie Szwedzi oszukają, no niestety. Taki przypadek znam, że właśnie Szwedce niby eleganckiej wynajęli mieszkanie, miało być na rok wynajęte. Poprosili po roku, żeby się pani wyprowadziła, a pani powiedziała, pokazała im przepisy, niestety dziwne hiszpańskie, że przepraszam, ale w momencie, kiedy ja już tutaj 12 miesięcy mieszkam, to przechodzę w tak zwany wynajem miejski i mogę mieszkać przez 7 lat i nic mi nie zrobisz. Nawet jakby się chciał sprzedać to mieszkanie, to się nie ma prawa wyrzucić takiej osoby z mieszkania. Więc sobie można takiego okupasa samemu właśnie na karp wziąć.
Sprawdzić sobie.
No i taki okupas przestaje płacić za prąd, za wodę, a tutaj nie ma czegoś takiego jak odcięcie prądu wody, więc właściciel im funduje płacenie prądu i wody. Bywają momenty, że w końcu jakieś służby zaczynają przeciwko tym okupasom występować, jeżeli właściciel przejdzie karczemne procedury łącznie z sądowymi sprawami i to się ciągnie miesiące, a nawet i lata. Zanim się odzyska własną nieruchomość, to jeszcze potrafią tacy okupasi, którzy wiedzą już, że zostaną wyeksmitowani w końcu, to potrafią nawet spalić takie mieszkanie, zniszczyć, zalać. I przez to ogrom jest na przykład przejętych przez bank takich właśnie mieszkań, gdzie właściciel odzyskał, ale no to, co musi włożyć w to dla niego to albo jest trudne, albo po prostu już traci serce do mieszkania i woli oddać do banku, żeby bank się z tym... I są takie właśnie do kupienia, wiele jest mieszkań w opłakanym stanie od banków, gdzie jest
dużo... Po
takiej
historii właśnie.
Tak, po takiej właśnie historii. Także trzeba to mieć gdzieś tam z tyłu głowy, natomiast nie można z tego robić absolutnie problemu, że on jest co piąty dom, że jest zagrożony zajęciem przez okupasów. Okupasi ci prawdziwi to oni nie zajmują domów, w których widzą, że się od czasu do czasu ktoś pojawia, coś się dzieje. Zazwyczaj właśnie takie długo nieodwiedzane jakieś nieruchomości zajmują. No i tutaj wiadomo, to jest te 48 godzin na moment, kiedy należy to zgłosić, chociaż to też oni już na to się wycwanili, potrafią pizzę zamówić wcześniej na ten adres, przecież mają rachunek, zamówili pizzę wcześniej, także no jest z tym problem, jak kogoś dotknie i współczuję naprawdę tym osobom i ja sobie nie wyobrażam z czymś takim walczyć, dlatego mam nadzieję, że ten alarm rzeczywiście poskutkuje. I jedna rzecz ważna dla przyszłych właścicieli mieszkań, naprawdę, żeby to wziąć pod uwagę, zwłaszcza dla takich, którzy będą na stałe mieszkali już u siebie. To ktoś mi coś takiego podpowiedział, żeby absolutnie nie trzymać aktu notarialnego zakupu nieruchomości w tej nieruchomości, w której się jest. No bo co?
Może zostać ukradziona.
Przyjdzie,
tak?
Nie. Wejdzie okupas i ty jako właściciel musisz się ty jako właściciel wykazać, zgłaszając na policję nawet w ciągu tych 48 godzin, że ktoś ci zajął dom, musisz się wykazać, że jesteś jego właścicielem. Za pomocą czego? No za pomocą aktu notarialnego. A ty go masz tam, gdzie okupasy siedzą. I co, pójdziesz, powiesz, hello okupas, oddaj mi tylko ten mój akt notarialny. Podaj mi go przez okno, tak? Jak nie pokażesz aktu notarialnego, że jesteś rzeczywiście właścicielem, to policja, a później następne urzędy długi, długi czas nic nie wskurają, dopóki nie odzyskasz tam, powiedzmy, z notariatu, gdzie zrobiłeś ten zapis i tak dalej. Także warto o tym pamiętać i warto, na przykład już mieszkając na stałe, sobie taki akt notarialny albo kopię przynajmniej jego u jakichś znajomych, dobrych, zaprzyjaźnionych sobie mieć, przechowywać.
Tak.
Na wszelki wypadek.
Dobra rada. No i nie straszymy oczywiście okupasami, ale no, jak sama powiedziałaś, warto się zabezpieczyć, warto prewencyjnie zadziałać, czy jakimś alarmem, czy różnymi
dobrymi
innymi
relacjami
sposobami.
Z sąsiadami, jeśli tacy oczywiście są.
Moniko, na koniec naszej rozmowy już chciałem się ciebie zapytać, czy masz jakieś rady, jakieś wskazówki, na co zwrócić uwagę, czego na pewno nie robić, co warto zrobić, jak się przygotować, co mogłabyś tak z własnego doświadczenia oczywiście i z własnej perspektywy doradzić wszystkim tym, którzy no wciąż zastanawiają się, czy kupić tutaj mieszkanie, czy to wakacyjne, czy też po prostu tutaj kontynuować swoje życie.
Ja po pierwsze radzę, zróbcie to, bo żyje się tu rzeczywiście cudownie. Oczywiście trzeba to zrobić z głową, przede wszystkim mając na uwadze własne bezpieczeństwo ekonomiczne swojej i swojej rodziny. I to jest podstawa wszystkiego, bo oczywiście no, inna jest sytuacja ludzi młodych z dziećmi, którzy chcą się przeprowadzić, wierzą w siebie i bardzo dobrze, i niech wierzą, i niech walczą. Niech to robią jak najszybciej, bo ja co bym zmieniła, to tylko to, żebym mogła wcześniej tutaj móc się przenieść. Natomiast, tak jak mówię, to bezpieczeństwo ekonomiczne, no to wiąże się z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Praca, o której mówiłam, nie jest z tym łatwo. Pamiętać trzeba to, o czym mówiłam, że jeżeli już na stałe, no to jednak pracować legalnie, żeby sobie te wszystkie socjalne sprawy zabezpieczać dla siebie i dla swojej rodziny. Natomiast jeżeli kupujemy mieszkanie tylko takie wakacyjne, no to myśleć o włamaniach, myśleć jednak o tych okupasach, ale kupując mieszkanie, nie robić tego zdalnie. Naprawdę przyjechać na miejsce, obejrzeć nie tylko okolice, ale pochodzić, pooglądać te nieruchomości, żeby zobaczyć, z czym się tutaj ma do czynienia, jak wyglądają, no bo to budownictwo, umówmy się, hiszpańskie odbiega ogromnie jakością od polskiego, może mniej od irlandzkiego, bo irlandzkie jest też podobnie byle jakie jak tutaj. To pewnie z klimatu wynika. No, w Irlandii nie ma mrozów, nie ma aż takiego, mimo że odczucia zimna są chyba tam nawet większe niż w Polsce w tej chwili zimą. Natomiast konieczne jest według mnie przyjechanie, obejrzenie, nie kupowanie zdalne, a znam parę takich osób, które sobie kupiły przez internet. I to się wiąże nie tylko z kwestią tego, że nie widzimy tak naprawdę, co kupujemy, nie obejrzymy dokładnie każdego kąta, ale to się wiąże też z tym, że no właśnie, zobaczyć tą nieruchomość to jest jedno, miejsce to jest drugie. I cena. Wbrew pozorom, no tak jak to jest w przysłowie, co tanie, to drogie. Jeżeli się rzucamy na jakąś super okazję wyglądającą wspaniale w internecie i jeszcze nas agent zapewnia, że ma tylu chętnych na tą nieruchomość, bo to jest tak wspaniała okazja w takiej cenie, no to powinien nam się już dzwoneczek uruchomić w głowie ostrzegawczy. Bo naprawdę takich nieruchomości tu jest ogrom właśnie, które są wciskane, które są no, kiepskie z różnych względów. Więc według mnie obejrzenie przez samego siebie i miejsca, otoczenia i samej nieruchomości to jest podstawa. Czy się przyjeżdża, a zwłaszcza jeżeli się ma zamieszkać na stałe, wiadomo, no to już koniecznie. dla osób, które myślą, to takie moja taka osobista porada po tym, jak w 2019 roku przyjechaliśmy tu we wrześniu po powodzi, jaka tu była. I spacerowaliśmy dużo i między innymi byliśmy w El Mojón, tam od strony San Pedro, szliśmy sobie na nogach. I szliśmy po pięknym, bogatym osiedlu, gdzie domy były posadowione bez żadnych stopni. A dużo tu jest tak właśnie domów posadowionych, że jeden na przykład mały stopień tylko prowadzi.
Tak.
Po tej powodzi po prostu to, co mówiłam o płynących rzekach, to wszystko powpływało do tych domów, niosąc ze sobą szlam, ten pył z całorocznych kalim i tak dalej. I ja byłam świadkiem, jak ci ludzie takimi szuflami, jak w Polsce się śnieg odgarnia, to oni z tego domu takie błoto, taki szlam wywalali i powiedziała mi, wtedy pamiętam, jeżeli będziemy kiedykolwiek kupować dla nas dom, to musi mieć minimum 4 stopnie i tak właśnie mamy. Musi być dom powyżej usadowiony albo na jakimś wzgórzu, broń Boże na dole, no bo jest ryzyko, no tak. że właśnie ta woda nam wpłynie w którymś momencie do domu. Trzeba naprawdę uważać też na wilgoć w domach, bo no to budownictwo jest kiepskie, wentylacje, jeżeli otwieramy okna, to ona jest, ale zimą wiadomo chronimy się przed zimnem i różnie z tym bywa. I ta wilgoć jest dokuczliwa, zwłaszcza gdzieś tam w okolicach. Pięknie się wszystkim wydaje, że najlepiej przy morzu, widok na morze, blisko morza, no ale zimą naprawdę to morze daje bryzę z wilgocią, z zimnem, paskudną.
Solą taką, prawda?
Tak, właśnie, jeszcze sól, która niszczy wszystko dookoła. Więc ta bajka piękna pod tytułem Mam dom nad morzem, blisko z widokiem, no to jest taka właśnie od maja do września, kiedy jest pięknie, kiedy jest cieplutko. Natomiast jak przychodzi zima, to jest ciężko w takim domu przeżyć i jest wieczna robota przy takim domu. Także to można sobie też wziąć pod uwagę, myślę. Co do takich porad jeszcze dla ludzi, którzy by tutaj chcieli przyjechać. Właśnie, przyjechać w tych dwóch porach roku. Zwłaszcza starsze osoby, które by chciały tutaj na emeryturę przyjechać, żeby się...
Bo one się tak różnią od siebie,
no właśnie,
prawda?
Żeby poczuć, jak przyjechali, bo no wiedzą, że lato może być dla zwłaszcza starszych osób, które tam z krążeniem już mają problemy, może być dokuczliwe, ale mimo wszystko niech przyjadą latem, tak jak mówię, najlepiej końcem sierpnia, tak jak ja, żeby doznać naprawdę tego uderzenia, takiego potwornego upału. Ale również przyjechać zimą, żeby sobie nie myśleć, że właśnie ta zima hiszpańska jest taka cudowna, jak sobie przyjeżdżamy. Pamiętam właśnie znajomym, których poznałam przy okazji tego pierwszego spotkania dojrzałych. Oni tutaj zaczęli, byli w sierpniu najpierw, na chyba 2 tygodnie. No i że tak cudownie, że wcale nie było tak gorąco. Ja im powiedziałam, zobaczcie, jak zaczniecie mieszkać i ten pierwszy sierpień, który przemieszkacie od maja, jak zacznie się robić gorąco, to wtedy porozmawiamy, jak ten sierpień rzeczywiście wygląda, bo kompletnie inaczej jest w momencie, kiedy przyjeżdżamy wakacyjnie na 2 tygodnie i łapiemy to słońce i nas cieszy ten upał, a zupełnie inaczej jest, jak ten upał nam doskwiera już od maja i mamy go i mamy i noce nie są ukojeniem. Mało tego, przeżyliśmy tutaj naprawdę, jedna jedyna taka noc była w 2022 roku, początkiem chyba sierpnia. To była tak zwana sucha burza, ja się obudziłam, przewróciło nam szafę gdzieś tam na patio. O 3 w nocy błyskało się ogromnie, ani kropla deszczu nie spadła, wiatr był tak gorący, że w nocy było 38 stopni. Przy tym wietrze. Wiatr był taki, jakby ktoś włączył wiatrak z nawiewem gorąca, jakby chciał zagrzać jeszcze tym bardziej. Więc mówię, te upały nie ma się jak ochronić. Oprócz klimatyzacji nawet ta noc nie daje ukojenia. Dlatego warto przeżyć naprawdę dużo miesięcy. Na przykład przyjechać sobie na całe lato i zobaczyć, czy moje zdrowie da radę sobie z tym wszystkim i ja. I przyjechać niestety zimą i zobaczyć, że no, bywa niewesoło. I trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli chcemy mieć ciepło, no to dużo pieniążków wydamy na ogrzewanie przez te powiedzmy 3 miesiące zimowe. Ale to wszystko rekompensuje wiecznie błękitne niebo nad nami. Nam się już teraz też rozpogodziło i dla mnie to jest największym szczęściem, jak ja odsłaniam rolety i widzę ten błękit, bo porównuję do momentów w Irlandii, kiedy mój mąż, jak byliśmy razem w każdy weekend, odsłaniał rano okno i mówił, jakie piękne, bezchmurne irlandzkie niebo, bo ono po prostu było cały czas burę, jednolicie szare burę, a tutaj mamy piękne, błękitne niebo. I dla niego warto przyjechać, warto żyć, warto podjąć przynajmniej próbę. Wielu się udaje, myślę, że...
Czyli Hiszpania, no wiadomo, jest pewnym takim marzeniem. Tak wszędzie na tych reklamach widzimy piękne morze, piękne niebo, słońce, ale też jest zróżnicowana i trzeba to sprawdzić na własnej skórze, trzeba doświadczyć i wtedy podejmować mądre decyzje. Myślę, że ważną radą też będzie nie zachłysnąć się.
Oj tak. Dlatego mówię, przyjechać.
Na początku widzimy same tak, pozytywy, tak. Ale z tego, co chociażby mówisz, tych negatywów też trochę jest. Nie przeważają. Dużo Polaków tu przyjeżdża. Ty jesteś szczęśliwa i cieszysz się życiem tutaj, ale to wszystko trzeba sobie zracjonalizować i podjąć decyzję w sposób zrównoważony, spokojny.
Tak. I jeszcze myślę, wybierając miejsce do życia, czy do kupna jakiejś, no jeżeli kupno nieruchomości takie, tym bardziej pod wynajem, no to wiadomo, że to będzie ten rejon turystyczny, to trzeba brać pod uwagę niestety ogromne zmiany co sezon, jeśli chodzi o ilość ludzi, związane z tym niestety utrudnienia, jakie tutaj mamy. Począwszy od korków ogromnych na drogach, niebezpieczeństwo na drogach powodowane przez hulajnogi, rowerzystów, takich niedzielnych, starsi ludzie jeżdżący niepewnie tymi rowerami. To jest uciążliwe rzeczywiście. No wiadomo, w sklepach, kolejki, to wszystko, turyści. Podobnie bliskość mieszkania przy morzu. No ma swoje ogromne plusy, ale ma i te minusy, że tam niestety w sezonie wszystkie ulice są pozajmowane przez ludzi, którzy przyjeżdżają poplażować, więc często i pod swoim domem nie mamy miejsca, bo mamy pozostawiane w sezonie przez turystów i to, co turyści ze sobą niosą, wiadomo, śmieci i te tak dalej. Także to też trzeba brać pod uwagę, decydując się na mieszkanie właśnie w takim rejonie. I ja polecam szczerze, jak już ktoś chce na stałe, na dłużej, to nie pchać się w jakąś bliskość, niestety, mieszkania blisko morza, bo naprawdę to morze nam nie ucieknie, jest w zasięgu i najlepiej właśnie sobie znaleźć taki dla siebie na stałe mieszkanie, dom, mieszkanie, gdzie do tego morza dojdziemy miłym spacerem, czyli powiedzmy tam w okolicy kilometra odległości. To już jest na tyle daleko, że właśnie ten ruch przyplażowy już mamy z głowy, a na przykład wieczorem się chcemy napić winka i chce nam się pójść na spacer, no to już nie musimy powiedzmy tam z odległości 5-6 kilometrów nad to morze wsiadać w samochód, tylko sobie pójdziemy na nogach i morze mamy. Także ja polecam nie ładowanie się w pobliżu morza, jeśli myślimy o stałym zamieszkaniu. A nie pochwaliłam się, tu nie miałam okazji, ale mieliśmy, nie wiem czy jeszcze mogę.
Proszę, tak na jak, koniec jeszcze opowiedz.
No właśnie, bo tak jak powiedziałam, staram się je przyklejać do jakichś okoliczności, żeby to nie było tylko i wyłącznie siedzenie przy stole. I takie, z których powiedzmy się bardzo cieszę, które bardzo ładnie wyszły, spotkania, to był piknik tutaj na plaży Lazenia, to był sierpień bodajże w zeszłym roku albo wrzesień z okazji pełni księżyca i będę chciała powtarzać, bo ludziom się to bardzo spodobało z okazji właśnie pełni księżyca. Umówiliśmy się na plaży, przynieśliśmy światełka, przynieśliśmy tam jakieś poczęstunki, każdy sobie coś do siedzenia. No i tak piknikowaliśmy, siedzieliśmy sobie do późna w nocy, Ludzie byli wspaniali i w pewnym momencie zaproponowałam, że może się zabawimy tak jak to w przedszkolu, w szkole jest, jak się dzieci poznają, że kolejno każdy powie, co będzie chciał o sobie. Bardzo to fajnie ludzie przyjęli. To było takie sympatyczne, miłe, bo przy okazji też no, spotykamy się z człowiekiem i widzimy, że albo są zbieżne z naszymi losy, albo zupełnie inne, które zagnały nas tutaj na tą plażę i nagle się znaleźliśmy właśnie w takich pięknych okolicznościach tej pełni księżyca nad morzem. To była taka fajna właśnie uroczystość nasza. Bardzo fajną mieliśmy Andrzejki nasze, takie w mniejszym gronie i też będę chciała powtórzyć te Andrzejki. Mieliśmy wigilię w jednej z właśnie polskich restauracji i tą wigilię udało mi się zorganizować przy współpracy z konsulatem polskim. Konsulat nam tam troszkę dofinansował to, więc przyjemnie i pośpiewaliśmy kolędy i było fajnie. No i teraz tak w ramach odwdzięczenia się pani z konsulatu mnie poprosiła, żebym pomogła zorganizować dyżur konsularny gdzieś tutaj w okolicy po raz pierwszy, więc zorganizowałam lokal do tego i właśnie zeszły poniedziałek miał miejsce taki dyżur konsularny. Bardzo się cieszył wielką popularnością. Ludzie jednak potrzebują takich rzeczy, a ten najbliższy konsulat jest aż w Barcelonie, więc to było przy okazji tego wszystkiego takie pomocne. No i cóż, mieliśmy Dzień Kobiet, byłyśmy najpierw na pięknym koncercie w Auditorio International, a potem poszłyśmy sobie właśnie dojrzałe kobiety i pobalowałyśmy troszkę w hiszpańskiej takiej knajpeczce. Także był kiedyś, pamiętam, też jakiś spektakl jeden, na którym najpierw byliśmy sobie w restauracji, zjedliśmy, pogadaliśmy, potem poszliśmy na ten spektakl. Także zapraszam do śledzenia. Mam pomysły, jestem w kontakcie z naszym DJ-em. Prawdopodobnie za jakieś 4-5 tygodni będzie znowu robił imprezę taneczną lata 80-90. Więc jeżeli będzie zainteresowanie, no to znowu powtórzymy, tam się przykleimy jako dojrzali do tańczenia. A oprócz tego najbliższą imprezą, o której już myślę, która była w zeszłym roku i zobaczę, może jej troszkę jeszcze taki głębszy charakter nadam, to Noc Świętojańska. Ona tu jest pięknie obchodzona w Hiszpanii. Palone są ogniska wtedy, w ten jeden, jedyny dzień dozwolony na plażach, więc mieliśmy w zeszłym roku właśnie takie spotkanie. A w tym roku chciałabym je powtórzyć, ale już naprawdę, żeby nam te wianki wyszły, bo prosiłam, żeby panie przynajmniej przyszły w wiankach i potem żebyśmy je rzuciły na morze, no ale nie za bardzo te wianki nam wyszły. Chciałabym w tym roku z tymi wiankami, może jakiś konkurs na wianek, może coś takiego potem wspólnie rzucimy. Zwłaszcza, że w ten dzień w Torrebieja, później późno, 23:30, ja o tym będę już teraz niedługo pisała na grupie, będzie piękny pokaz pirotechniczny przy promenadzie w Torrebieja. Byłam na takim pokazie 2 lata temu, bo w zeszłym roku miał on być, ale jakieś tam perturbacje w Urzędzie Miasta się zdarzyły i niestety się nie odbył. I to był z dnia na dzień odwołany ten pokaz. Naprawdę polecam, pięknie nad tym morzem to wygląda właśnie w tą Noc Świętojańską. Fajerwerki są prześliczne, puszczane i z brzegu, i ze statków gdzieś tam z głębi morza, więc naprawdę spektakl jest cudowny. Więc to jako zwieńczenie naszych wianków byłoby to takie piękne. Także dla dojrzałych najbliższa impreza na pewno taka. A później po kolei.
Brzmi świetnie i no, ja jestem tutaj bardzo... bardzo pod wrażeniem tych wszystkich działań, o których opowiadasz i o wszystkich aktywnościach, które się dzieją na grupie dojrzałych i zdecydowanie polecam zapisać się i uczestniczyć.
Tak jest.
Nie tylko obserwować, ale w miarę możliwości, w miarę bytności tutaj na wybrzeżu brać udział we wszystkich tych spotkaniach organizowanych przez Ciebie, Moniko, i mam nadzieję przez kogoś, kto Ci będzie w tym.
No właśnie, to chciałam dopowiedzieć, żeby ci, którzy już istnieją na grupie i ci, którzy jeszcze do nas dotrą, mam nadzieję, żeby wśród nich się jakieś pojawiały osoby, które będą miały jakieś swoje też pomysły i własne inicjatywy. Grupa jak najbardziej jest na to otwarta. Jeżeli sami nie chcą, mają jakieś, nie wiem, obawy sami wystąpić z tym, to niech do mnie napiszą i wspólnie coś takiego ogłosimy, zorganizujemy. Bardzo by mi ktoś taki był potrzebny, żeby to jeszcze nadać temu fajnego brzmienia tej grupie i działalności. Niemniej ja mam z tego ogromną satysfakcję. Bardzo mnie cieszy to, że po każdej imprezie ludzie dziękują, cieszą się, doceniają to, co robię. Miło mi jest, że przez ciebie również zostało to zauważone. Także to mi sprawia wiele radości i będę to nadal oczywiście robiła. Oby mi tylko zdrowie pozwalało, bo niestety no, w tym okresie zimowym troszeczkę zamilkłam właśnie z tego powodu, że nie mogłam się wydobyć z choroby, więc jak tylko będę zdrowa, to będę na pewno działać.